Agata Kudra, behawiorystka kotów, jest w studiu Polskiego Radia Rzeszów. Wypoczęta, mam nadzieję.
Wypoczęta.
Wypoczęta, to najważniejsze. O wakacje nie będę cię pytał, bo wiem, że były one w nieodległej przeszłości, ale porozmawiamy sobie o tym, czym na co dzień się zajmujesz, czyli o kotach. Ale zanim zaczniemy szerzej mówić o tym języku kociego ciała, mam dla ciebie 5 krótkich pytań i proszę o odpowiedzi tak albo nie, a później do każdego z tego pytania jakoś w trakcie rozmowy już nawiążę. Czy kot ogonem potrafi powiedzieć więcej niż miauczeniem? Trudne.
Trudne się wyrosowało. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale tak sobie myślę głośno. Nie wiem.
Czy mruczenie zawsze oznacza to, że kot jest szczęśliwy?
Nie.
O proszę. Czy odsłonięty brzuch kota zawsze jest zaproszeniem do głaskania człowieku? Teraz jest czas, kiedy możesz mnie głaskać. Daję ci brzuch.
Nie.
Nie. Czy syczenie jest zawsze agresją?
Nie.
Nie. Czy będzie choć jedno tak, to się okaże. Czy opiekun może nauczyć się rozmawiać z kotem bez słów?
Tak.
Jest jedno tak. Tak odpowiadała Agata Kudra. Za moment więcej na ten temat. Zaczęliśmy od pytania, czy kot ogonem potrafi powiedzieć więcej niż miauczeniem. Tutaj pojawiły się w twojej głowie, w twoich oczach widziałem wątpliwości. I to chyba jest taki dobry punkt wyjścia z tego względu, że wielu opiekunów patrzy właśnie na kota przez psie skojarzenia. Merdający ogon, no to jakoś się tak utarło. Pies macha ogonem, no to zwykle to jest radość, a jak kot macha ogonem, no to tutaj się już robi to jednak trochę bardziej skomplikowane.
Tak, przede wszystkim to, co zawsze staram się powtarzać, to, że patrzmy też na kota, kiedy chcemy odczytywać jego komunikaty. Patrzmy jakby w całości, czyli nie tylko pojedynczo na ogon, nie tylko pojedynczo na uszy, oczy i tak dalej. I też wszystko zależy od kontekstu, czyli od tego, co się dzieje wokoło. No bo kot może intensywnie machać ogonem na przykład podczas zabawy w polowanie, albo też tak samo intensywnie machać ogonem podczas interakcji z kotem, z którym na przykład ma niekoniecznie dobre relacje. No i w pierwszej sytuacji będzie to po prostu pobudzenie emocjonalne, ale przecież w takiej pozytywnej sytuacji, przyjemnej dla kota, no bo to jest zabawa, ale będzie się wiązała z napięciem, no bo kot poluje. Natomiast w drugiej sytuacji najpewniej będzie to już frustracja.
Jak rozróżnić właśnie u kota ten język ogona, jak to w ogóle brzmi? Szybkie machanie ogonem często nie jest radością, o ile w ogóle obserwujemy szybkie machanie ogonem u kota, a jest również takie wyginanie tego...
W pytajnik
tego ogona. No i co to oznacza? Jak rozróżnić te wszystkie sygnały?
No właśnie patrząc na całość, najlepiej, natomiast... Tak książkowo powiedzmy, no są takie sytuacje, w których dobrze, łatwo, intuicyjnie odczytujemy te sygnały, no właśnie ten podniesiony do góry ogon, jeszcze wywinięty w taki charakterystyczny pytajnik, najczęściej pojawia się wtedy, kiedy wracamy z pracy, pojawiamy się w domu i kot do nas podchodzi właśnie z takim ogonem, to tutaj myślę, że możemy być pewni, że kot się z tego cieszy, jest zadowolony, że wracamy do niego.
I wtedy jeszcze właśnie to ocieranie o nogi się pojawia.
Dokładnie.
I
tak,
to są takie wspólne sygnały, że możemy zaobserwować, że kot jest zadowolony, a może za nami nawet tęsknił?
Zgadza się.
Okej, to wszystko dobrze rozumiem. Teraz musimy porozmawiać o radarach kota. Moim zdaniem uszy to są takie radary kota. Kiedy są one skierowane do przodu, kiedy są położone na boki, a kiedy płasko na głowie, to są trzy różne sygnały. Ja szczerze, patrząc na moją kotkę, kokoskę, mam czasem problemy z rozróżnieniem tych sygnałów.
I myślę, że nawet ja czasami mam problem. Przyznaję się bez bicia. Bo z uszami jest też tak, no znowu, patrzymy na całe ciało i tak dalej. Natomiast są tak zwane samolotowe uszy właśnie, kiedy kot tak w specyficzny sposób kładzie te uszy i faktycznie to wygląda jak samolot, tylko trzeba pamiętać, że kot też tymi uszami nasłuchuje. No i dostałam filmik od opiekunki, że kotek sobie leży luźno na boku, ogląda sobie, co tam się dzieje za oknem, no ale te uszy mu tak się co jakiś czas kładą. I opiekunka się zapytała, co go może irytować w tym momencie, dlaczego on tak robi tymi uszami. No ja się przyjrzałam dokładniej i powiedziałam, że raczej nic, że tutaj nic się takiego nie dzieje, po prostu on sobie patrzy przez okno, a wy rozmawiacie za kotem, więc te uszy kierują się w taki sposób. Więc też mogą być po prostu takie sytuacje.
Kilka razy zdarzyło się u mnie w domu tak, że Kokoska leżała sobie na kanapie, kiedy ja ze znajomymi siedziałem przy stole, rozmawialiśmy. Kokoska próbowała spać, ale chciała spać jednak blisko nas, żeby po prostu być razem z nami. I koty mają na tyle dobrze rozwinięty słuch, że jak coś powiedzieliśmy, jakiś komunikat, który ona kojarzy, kicia,
smaczki,
jedzenie, saszeta, ona rozróżnia chyba te słowa i po prostu wtedy tak zawija te uszy w naszą stronę.
Jest to bardzo możliwe, jeśli ma uwarunkowane te słowa, czyli faktycznie dobrze kojarzy słowo z tym, co się zaraz stanie, czyli smaczki i zaraz pojawiający się smaczek w dłoni, to jak najbardziej może tak być. I najpewniej też wtedy była w płytkiej fazie snu, czyli jeszcze nie zapadła w ten głęboki sen, dlatego te reakcje mogły się pojawiać.
Koci pocałunek, co to jest? Kotek ociera nas trochę językiem, nas liże, czy... oczy, takie przymrużone oczy to jest sygnał kociego pocałunku, że kot nas kocha.
Tak, zwykle powolne mruganie jest takim sygnałem uspokajającym. Często właśnie możemy sobie mrugać tak z kotkiem, on odpowiada w ten sposób, ale tutaj pojawiło się lizanie i ja kiedyś nagrałam taki filmik właśnie na swoje social media o lizaniu i wywołała się tutaj lawina, ponieważ właśnie tam pokazywałam, jak mój kot mnie liże, dlatego że chce mnie zdystansować. To było takie intensywne lizanie. Wiedziałam dobrze, że kot nie chce ze mną tego kontaktu. Dodatkowo świadczyły o tym też inne sygnały. Pokazałam też osobom, odbiorcom, co się dzieje dalej, gdy ja nie szanuję tego komunikatu, no i przerodziło się to właśnie w gryzienie. Więc też niekoniecznie z tym lizaniem trzeba uważać, chociaż tak oczywiście może to w innych sytuacjach być takim sygnałem afiliacyjnym, czyli przyjaznym.
No właśnie, bo czasem się pojawia coś takiego, że kokoska przychodzi, czy to do mnie, czy do mojej żony, skakuje na ręce i nas zaczyna wtedy delikatnie lizać. To trwa kilka chwil, kilka sekund, później przestaje i to już jest komunikat dla nas, że okej, tyle. Że już nie trzymamy kotka na rękach, że on chce już sobie pójść.
Tak, może też wychodzić z taką inicjatywą przyjacielską faktycznie, a później, gdy już ta potrzeba została zaspokojona, to sama sobie może to zakończyć jak najbardziej.
A teraz wąsy, czyli tak na dobrą sprawę wibrysy. Są one bardzo często pomijane przez opiekunów. Nie są one dla niektórych osób żadnym sygnalizatorem kociej mowy ciała, a to chyba jest jeden z takich najważniejszych elementów, czy ich ułożenie do przodu, na boki rzeczywiście pomaga ocenić, czy kot jest zaciekawiony, zestresowany, albo jest w jakimś innym stanie, nieznanym dla nas.
Tak, często właśnie takie wibrysy przyklejone do pyszczka świadczą o tym, że kot się może stresować. Często podczas polowania, czyli kiedy jest skupiony, wypatruje, to te wibrysy kierują się do przodu. No wibrysy też są takimi troszkę radarami, takimi odbiornikami, bo dzięki nim kot też sobie może odczytywać na przykład odległość od danych przedmiotów. Więc no właśnie, może być to w jednej sytuacji komunikacja, w innej sytuacji jednak inny kontekst.
Jako, że ja nie jestem zbyt spostrzegawczym człowiekiem, to dopiero teraz zauważyłem koszulkę, w której przyszła Agata do studia Polskiego Radia Rzeszów i tutaj mamy różne wersje kotów i to idealnie wpasowuje się w temat naszej audycji. Specjalnie to zrobiłaś oczywiście.
Tak, dostałam ostatnio od przyjaciółek dużo koszulek z kotkami, więc teraz oczywiście się w nich często prezentuję. Aczkolwiek w sumie nawet nie wiem, co to jest dokładnie, bo się nie wpatrywałam, ale tutaj chyba można sobie wybrać, którym kotem dzisiaj jesteś.
Tak jest. Ja dzisiaj jestem tym kotem raczej zaspanym. Zaspanym, tak, widzę takiego. No ale dobrze, umówmy się tak, że państwo zobaczą sobie na mediach społecznościowych i sobie również wybiorą to, jakim kotem dzisiaj są. Za moment wracamy do rozmowy. Nie patrzymy tylko na jeden sygnał, ale na całość zachowania kota i że na podstawie tego powinniśmy bardziej rozpatrywać to, w jakim on jest w tym momencie nastroju. No ale syczenie to jest taki komunikat, który jest niejasny, bo dla jednego człowieka oznacza on zawsze agresję, a dla specjalistów nie zawsze agresję i to o tym również powiedziałaś w szybkich pytaniach, tak albo nie. Czy syczenie jest zawsze agresją? Agata Kudra odpowiedziała nie. No to kiedy nie jest agresją?
Powiedziałabym, że nigdy, że naprawdę? Zawsze syczenie jest takim sygnałem, który ma za zadanie uspokoić, zdystansować. czyli powiedzieć drugiemu kotu, że słuchaj, nie mam teraz ochoty na interakcję z tobą, lepiej odejść, nie chcę konfliktu, natomiast często po prostu te sygnały przeradzają się w te już bardziej ostrzegawcze albo już grożące, bo na przykład ten drugi kot tego nie szanuje albo sytuacja rozwija się bardzo szybko. I dlatego też opiekunów stresuje bardzo syczenie i to mogę potwierdzić. I też mam do czynienia bardzo często z socjalizacjami i opiekunowie relacjonują mi pracę z kotami i dostaję nierzadko takie feedbacki, że no było spotkanie, było spokojnie, ale jeden kot zasyczał, więc od razu rozdzieliliśmy do osobnych pokojów i co mamy teraz robić, bo się boimy, że to się powtórzy. A ja wtedy tłumaczę, że super, że pojawiło się to syczenie, jeszcze dopytuję, jaka była reakcja drugiego kota. Często się okazuje, że ten drugi kot to uszanował, więc chociaż zawsze staram się też to wytłumaczyć przed spotkaniami, ale czasami oczywiście tutaj biorą górę emocje.
Ta sytuacja, o której mówisz, to jest między kotem a kotem. A co jeśli to syczenie pojawia się do człowieka?
Tutaj, jeśli rozumiemy ten komunikat, wiemy, że to jest prośba o dystans, to najlepszym wyjściem jest wycofanie się, o ile oczywiście
możemy. Czyli musimy wyjść z domu albo z mieszkania.
Niekoniecznie, czasami wystarczy odsunięcie ręki i to już będzie okej. I zauważymy, że kot się rozluźnia. Mówię też o takich sytuacjach, w których jesteśmy w stanie to zrobić. Bardzo często, gdy na przykład adoptujemy kota i on nas jeszcze nie zna, to takie sygnały się pojawiają, więc tutaj pracujemy oczywiście nad relacją. Są niestety takie sytuacje, w których no, musimy to zaburzyć. Na przykład podczas wizyty w gabinecie, no nie oszukujmy się. No tutaj zaburzamy ten komfort kota i nie da się.
No ale to robimy dla jego dobra.
Dokładnie, tak. Ale w sytuacjach, w których możemy to robić, to szanujmy ten komunikat i reagujmy w taki sposób.
Jeśli mielibyśmy przetłumaczyć to na ludzki język, to kot wtedy mówi, potrzebuje dystansu. Odsuń się, człowieku. Tak. Albo odsuń się, kocie.
Tak, dokładnie.
Wszystko rozumiemy. A jak wygląda kot, który jest zestresowany, zdenerwowany, zły, ale jeszcze nie wybuchł? Czyli ten moment tuż przed wybuchem. Chyba nigdy nie dostrzegłem tego u swojego kota. I to chyba dobrze.
No tutaj na pewno też zależy dużo od sytuacji, bo często na przykład pomijamy sygnały podczas głaskania albo tarmoszenia kota, gdzie no kot na początku zwykle się napina i tego nie widać, po prostu jest napięcie mięśniowe. Potem mogą się pojawiać na przykład te samolotowe uszy, rozszerzają się na przykład źrenice, ale też mogą się z drugiej strony zwężać, więc to też nie jest takie zero-jedynkowe. Ogólnie pojawia się zwykle jakieś napięcie i czasami u kotów bardzo łatwo jest przekroczyć te granice i kot bardzo szybko zaczyna na przykład nas podgryzać. Chociaż jeśli jeszcze podgryza delikatnie, to już jest bardziej widoczny sygnał. Jeszcze mamy szansę na wycofanie się z tej interakcji. Często jednak jest tak, że ten atak, to chwycenie już jest takie intensywne, no bo kot już jest za bardzo przestymulowany i nie daje sobie rady inaczej z tym poradzić.
No dobrze. I teraz trochę prywaty. Państwo pozwolą i mój gość również. Mam taki obraz ze swojego dzieciństwa, kiedy całą rodziną, ja, mój tata, moja mama i mój brat pojechaliśmy do naszej ciotki, która mieszkała w Rzeszowie, w mieszkaniu. I miała kota. I to był kot syjamski. I siedzieliśmy sobie przy stole, piliśmy sobie herbatę, rozmawialiśmy. Aż tu nagle kot zaatakował szyję mojego taty. To był taki skok po prostu przez cały stół. Oczywiście ten atak był bardzo lekki, nie był niebezpieczny, ale oczywiście to było takie wow, coś takiego widzimy pierwszy raz. No oczywiście później sytuacja potoczyła się następująco. Jak moja ciotka zmarła, to tego kota przejęliśmy my i to był najlepszy przyjaciel, zwierzęcy przyjaciel mojego taty. Więc wtedy już oczywiście, jak to mój tata mówił, byliśmy kumpla. Dlaczego coś się takiego wydarzyło? Ja doszukuję się tego, że to była fioletowa bluza i tutaj był taki dzyndzelek srebrny.
Możliwe. Chciałam zapytać, w jakim wieku był mniej więcej kot wtedy? Czy był?
Około 2 lat miał maksymalnie.
No ciężko powiedzieć, bo albo od takich mniej przyjemnych mogła być to agresja ofensywna, czyli kot po prostu chciał w ten sposób przegonić tatę, ale nie brzmi mi to na ten kontekst. Mogła to być też chęć zabawy w polowanie, zwłaszcza jeśli był tam taki widoczny element, który mógł do tego kota zachęcić.
No właśnie, a to, że później ich relacja potoczyła się zupełnie inaczej, to chyba to drugie i tego się trzymajmy. A co powinien zrobić opiekun, kiedy widzi kota z takimi położonymi uszami, szerokimi źrenicami, napiętym ciałem i ogonem, który pracuje nerwowo, ale stabilnie? To jest chyba już taki moment, że zaraz będę atakował swoją ofiarę. Czy
tak,
nie?
Tak, tak. To znaczy, jeśli to się dzieje w stosunku do opiekuna, no to tutaj bym się wycofała. Ale faktycznie taką kot postawę przyjmuje też podczas zabawy. Polowanie.
Jeżeli łańcuch owiecki nie jest zaspokojony, to kot podczas nie zabawy, tylko zwykłych, normalnych naszych codziennych obowiązków, jak wykonuje taki ruch, taką postawę, prezentuje taką postawę, to jest sygnał, że trzeba się z tym kotem pobawić natychmiast.
To znaczy, tutaj też trzeba uważać, ponieważ jeśli już kot, powiedzmy, doskoczy do nogi, do ręki i wtedy bierzemy tę zabawkę, jest ryzyko wzmocnienia zachowania, ponieważ koty bardzo wiele rzeczy kojarzą i może się stworzyć takie skojarzenie, że złapałem nogę opiekuna, a wtedy pojawiła się zabawka i potem może to wykorzystywać. Także najlepiej reagować przed, ale żeby też zapobiegać takim chęciom polowania na opiekuna, no to tutaj trzeba też pamiętać o regularności i powtarzalności tej zabawy codziennie.
Jeżeli o tym zapomnimy, to może się zdarzyć tak, że Polskie Radio Rzeszów na swojej stronie internetowej będzie miał taki nagłówek: stracił nogę w zabawie z kotem, właściciel. Oby nie, oby nie. Mówimy dziś o mowie ciała kota. To wszystko brzmi skomplikowanie, ale takie nie jest, bo pani Agata dzisiaj wszystkie nasze wątpliwości rozwiewa. Często mowa ciała kota to jest taki sygnał ostrzegawczy pod względem zdrowotnym dla nas. Mam na myśli sytuację, kiedy kot się albo chowa, albo unika ruchu, napina ciało w takich dziwnych sytuacjach, inaczej miauczy, albo przestaje chcieć interakcji, czyli przestaje szukać kontaktu. Co takie rzeczy mogą oznaczać i co może również oznaczać mowa ciała kota w kuwecie? Bo to również może być dla nas jakiś sygnał albo ostrzegawczy, albo nie.
Tak, jak najbardziej często takie nagłe zmiany praktycznie z dnia na dzień w zachowaniu kota, w postawie jego ciała świadczą o tym, że coś tam się dzieje. Złe samopoczucie, no coś tam się dzieje ogólnie w organizmie, co trzeba skontrolować i myślę, że wielu opiekunów jest wyczulonych na takie sygnały. Chociaż też trzeba pamiętać, że koty bardzo dobrze ukrywają ból. Pozostały takimi potencjalnymi ofiarami też dla potencjalnego zagrożenia, więc one wszystko dobrze ukrywają. Gdy już pokazują, że coś jest nie tak, to już naprawdę coś jest nie tak. Jeśli chodzi o kuwetę, to wszelkie zmiany w postawie, jakieś podnoszenie całego ciała, stawanie na dwóch łapkach, wychodzenie też niektórymi kończynami z kuwety, chociaż oczywiście to też może być związane z nieodpowiednią kuwetą, no ale jeśli kot zwykle załatwiał się odpowiednio, a tutaj nagle zachodzą jakieś zmiany, to też może świadczyć o na przykład chorobach związanych z układem moczowym, ale też na przykład ortopedycznych. Też bardzo często się to dzieje, gdy postawa ciała kota w kuwecie sprawia mu ból i próbuje on tej postawy unikać.
Czy mruczenie zawsze oznacza zadowolenie? Tutaj odpowiedź w krótkich pytaniach padła nie. Dlaczego?
Bardzo często tak jest. Ale też kot potrafi mruczeć w stresujących dla siebie sytuacjach, czy nawet w chorobie, w ramach takiej trochę autoterapii, ponieważ podczas mruczenia uwalniają się endorfiny, więc to może w jakiś sposób kotu pomóc. I zdarza się, że na przykład koty mruczą podczas badania w gabinecie weterynaryjnym. No i ciężko tutaj powiedzieć, żeby kot był zadowolony, gdy dostaje zastrzyk lub układają go w jakichś niewygodnych pozach i ściskają. No więc wtedy można się oczywiście domyślać, że jednak jest to mruczenie w takim kontekście uspokajającym dla siebie.
Uspokajającym dla siebie. Ciekawa autoterapia, tak bym to określił.
Tak.
Mruczenie, a miauczenie to dwie osobne oczywiście sprawy. I teraz o tym miauczeniu. Czy dorosły kot miauczy głównie do człowieka, czy po prostu w przestrzeń?
Koty, to miauczenie, to wokalizowanie, które znamy, które słyszymy w naszych domach, głównie pojawia się na linii kot-opiekun. Koty nie wokalizują w taki sposób do innych kotów, jak wokalizują do opiekuna. No i tutaj tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak my sobie te komunikacje wypracujemy i na co reagujemy i jak reagujemy.
No właśnie, dobra, no to teraz są takie płaskie, wysokie dźwięki pomiałkiwania. co one mogą oznaczać, a co może oznaczać takie donośne miauczenie z przepony.
Myślę, że tutaj może mieć znaczenie wiek kota, jego gabaryty, płeć i tak dalej. Bo koty mogą wokalizować nawet w tym samym kontekście w różny sposób, w innej intonacji. Też na przykład dużo zależy od rasy. Są też koty, które ja to nazywam gadułami. Często opowiadam też opiekunom na konsultacjach, że jedna moja kotka wokalizuje, gdy czegoś chce, zabawy, jedzenia, przysmaków, a druga kotka typowo gada. Nie wiem, jak to dokładnie wyjaśnić, ale po prostu ja to rozróżniam. Bo ta, która gada, tak sobie rozmawia, no to właśnie sobie przychodzi, siada, ociera się o mnie i tak właśnie pomiałkuje. I wiem, że ona w tym momencie nie oczekuje niczego konkretnego, za to druga podchodzi do mnie, patrzy mi prosto w oczy i przeciągle miauczy. I tutaj też albo przy drzwiach, gdy chce wyjść na spacer, bo też wychodzimy sobie na spacerki, albo przy pudle z zabawkami, więc tutaj też bardzo, bardzo wyraźny sposób daje mi znać, o co jej chodzi.
Ocieranie się nogi. To jest kolejna sprawa, o której musimy powiedzieć. Wielu opiekunów traktuje to jako taką kocią czułość. I rzeczywiście ustaliliśmy, że to już na początku, zwłaszcza kiedy wchodzimy do domu czy do mieszkania po pracy i kot się trochę za nami stęsknił, to tak jest. No ale czy rzeczywiście to jest jeden komunikat, że jak się od ciebie, człowieku, ocieram o twoją nogę, to znaczy, że cię lubię?
Niestety nie.
Ha, trudne są te koty.
Ale najczęściej znów jest to sygnał afiliacyjny, taki przyjazny, przez który kot próbuje nam, mówi nam, ty należysz do mojej grupy, ja ciebie lubię i tak dalej, ale też może się to pojawiać na przykład, gdy przychodzi jakiś obcy człowiek do domu, no i niekoniecznie temu kotu się podoba zapach tego człowieka, bo pachnie zupełnie inaczej niż te zapachy, które kot zna, i wtedy będzie to głównie chęć zamaskowania tego zapachu. I tutaj będzie anegdotka. Ja jako pet sitter, czyli osoba, która też często zajmuje się kotami podczas nieobecności opiekunów, miałam do czynienia z taką kotką, która po moim wejściu bardzo intensywnie się ocierała, ale gdy zaczęłam ruszać w kierunku kuchni, nastąpił dosyć bolesny atak na moją nogę, ponieważ tutaj już nastąpiła jakaś obawa o utratę terytorium. Chociaż też mogło być tak, że w tej strefie przy drzwiach wejściowych kotka czuła się inaczej, a inaczej czuła się, gdy zaczęłam wchodzić do kuchni. Więc tutaj też może nie było to tak oczywiste. Natomiast no tutaj wyraźnie widziałam, że ona chce zamaskować ten zapach, bo też przerywała tą wąchaniem mojej nogi, sprawdzała, czy już jest okej, czy dalej musi jej się ocierać, żeby dalej maskować.
Wróćmy też teraz do pytania z początku naszej audycji. Seria tak niedobrze Państwu już znana. Czy odsunięty brzuch zawsze jest zaproszeniem do głaskania?
Koty często pokazują nam brzuch faktycznie, gdy nam ufają, ale też mogą pokazywać ten brzuch na przykład w sytuacjach, kiedy już właśnie długo głaszczemy tego kota i nagle kot obraca się, kładzie się na plecach, bo może w ten sposób przygotowywać się do takiego ataku, do obrony, gdzie będzie mógł działać czterema kończynami, i to też może się pojawiać w interakcjach z drugim kotem.
Dobrze, no to tak już na koniec, żebyśmy to wszystko zrozumieli, pojęli, a ci, którzy robią notatki, mogli sobie to jakoś podsumować. Czy człowiek może nauczyć się odpowiadać kotu bez słów? Mrużąc oczy, mówiąc do niego jakimś takim spokojnym głosem, zostawianiem przestrzeni. Jak wygląda taka dobra, codzienna komunikacja? No bo niektóre koty reagują na słowa, a niektóre nie.
Tak, to zależy też, jak je uwarunkujemy. Bo jeśli mamy w zwyczaju dużo mówić w ciągu dnia i przy kocie i nazywamy rzeczy właśnie puszeczka, smaczki, albo tak jak w moim przypadku spacerek, no to koty na to będą reagować. Myślę, że bardzo ważne jest to też reagowanie na sygnały kota. To też jest bardzo ważna część komunikacji. Tak jak rozmawialiśmy o tym syczeniu, czy reagowaniu na to napięcie, które się pojawia podczas głaskania. Tutaj jeszcze chciałam może wspomnieć o wokalizowaniu, bo to też jest bardzo częsty problem, temat na konsultacjach, bo my często reagujemy na to wokalizowanie od razu, czasami jakimś podaniem jedzenia, zabawą, i tutaj chciałam troszkę uczulić, że trzeba na to uważać. Oczywiście jeśli jesteśmy z tym okej i to wokalizowanie nie pojawia się w nocy, to wszystko jest w porządku. Natomiast tak jak mówiłam, koty bardzo dużo rzeczy kojarzą i może pojawiać się na przykład taka wokalizacja w nocy, bo kotu się nudzi, coś by chciał otrzymać, czy po prostu chce zwrócić naszą uwagę. No i w nocy już ciężko tutaj aranżować jakieś aktywności. I często kończy się na podaniu jedzenia albo przysmaków. W ten sposób też możemy wzmacniać to zachowanie. Dlatego, tak jak opowiadałam o tych moich przykładach, kiedy moja kotka wokalizuje w różnych sytuacjach, to ja zawsze staram się czekać na taki moment, kiedy ona jednak troszkę ucichnie i na szczęście nie wokalizuje długo, bo już wie, że to nic nie da. I za taką nagradzam ją za ciszę albo właśnie, że na przykład tylko siedzi przy pudle z zabawkami, bez wokalizowania, albo zaczyna się kręcić koło drzwi przed spacerem, to wtedy wiem, że ja się tutaj spóźniłam, bo zwykle wychodzimy o podobnych porach, ale też za takie staram się nagradzać, reagować wtedy, kiedy ona zachowuje się w taki sposób akceptowalny, przyjemny dla mnie i dla niej, bo wokalizowanie dla kota też nie zawsze jest przyjemne.
Reasumując, jeżeli ktoś ma kota albo koty, to musi być cierpliwy.
Myślę, że każdy powinien być cierpliwy w każdej sytuacji.
Agato, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Mam wrażenie, że po takich spotkaniach w audycji na cztery łapy, po takich rozmowach nasi słuchacze oraz ja, opiekun kota, mamy zupełnie inny pogląd na te relacje, co jest bardzo cennym doświadczeniem i bardzo ci za to dziękuję. I oczywiście już teraz mogę powiedzieć, że jest pani mile widziana w Polskim Radiu Rzeszów. Na tematy kocie zawsze chętnie z panią porozmawiam.
Dziękuję bardzo i czekam na kolejne zaproszenie.
Agata Kudra, behawiorystka kotów, była gościem audycji na cztery łapy. Bardzo dziękuję jeszcze raz.